Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Ale tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Mówię wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, albo gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto Słowo Pańskie. Jezus modli się, rozmawia ze swoim Ojcem i gdy kończy modlitwę, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jeden z uczniów prosi Go w imieniu wszystkich, żeby nauczył ich modlitwy, to znaczy rozmowy z Bogiem. Z Bogiem, który jest Ojcem Jezusa i który jest Ojcem ich, uczniów Jezusa, wszystkich ludzi. Bóg jako Rodzic, czyli ten, od którego otrzymaliśmy życie. To podstawowy obraz Boga. I ludzie są ikonami swojego Rodziciela, obrazami. Tak mówi pierwszy tekst o stworzeniu świata. Jedyną istotą na tej ziemi podobną do Boga jest człowiek. I to jest obraz, który Bóg sam sobie stworzył. To On go namalował. Wszystkie inne wizerunki Boga są wyobrażeniami. Ale ten wizerunek, którym jest człowiek, jest, jak mówi Pismo, wizerunkiem, który Bóg sam sobie namalował. Autoportretem. I ten autoportret potrzebuje kontaktu. Tak jak dziecko z rodzicami, aby stać się dorosłym, aby mieć światło na swoich drogach, kiedy wydarzenia codziennego dnia i różne życiowe okolice stają się przeszkodami. Jezus odpowiada na tę prośbę i słyszymy w Ewangelii świętego Łukasza przekaz modlitwy, która ma być wzorcem dla uczniów w ich rozmowach z Ojcem, tak jak Jezus rozmawia ze swoim Ojcem. Niewątpliwie to, co Jezus przekazuje uczniom, było istotnym odbiciem Jego własnych rozmów z Bogiem. Przyjrzyjmy się elementom modlitwy Jezusa, która ma być wzorcem dla Jego uczniów, dla nas wszystkich, jak rozmawiać z Bogiem. Najpierw Ojcze słyszymy. To obraz Boga, który jest Rodzicem. W innych miejscach Biblii słyszymy również o obrazach Matczyny Boga, bo to inkluzywny obraz. Ojciec to nie jest z wyłączeniem matczynych cech i matki jako obrazu. to po prostu rodzicielstwo Boga, które przedstawiane jest w obrazie Ojca, ale to całościowy obraz rodzicielstwa i matczynego, i ojcowskiego. Ojcze, to podstawowe imię, które Bóg powinien od nas otrzymywać. To prawdziwa i podstawowa więź na życie. Jak inaczej układa się rozmawianie z Bogiem, kiedy jest dla nas ojcem, rodzicem, ma ojcowskie i matczyne rysy w doświadczeniu. Jak inna jest religijność i religia nasza, kiedy tak zaczynamy. I dlatego Jezus każe uczniom tak zaczynać. To pierwsze i podstawowe słowo rozmowy z Bogiem powinno być zawsze na początku. To więź dziecka, nie dziecinna, ale dziecięca. I dalej słyszymy o istotnych elementach treściowych rozmawiania z Bogiem. Niech będzie uświęcone Twoje imię, jest powiedziane jako pierwszy element. Imię Boga. Imię to nie znaczy forma wyrazowa imienia. Imię w mówieniu i w rozumieniu kultury, tradycji wiary Izraela, tak jak słyszymy też w Dekalogu i w innych miejscach, to miejsce i pozycja Boga, to Jego autorytet, Jego miejsce wśród ludzi, to jest imię, które tu ma być uświęcone. Niech się święci, niech będzie uświęcone. Tak Jezus każe się modlić. Ta prośba skierowana do Ojca jest prośbą, która odnosi się do ludzi, bo kto ma uświęcać to imię? Uświęcane jest imię Boga wówczas, kiedy Bóg zajmuje właściwe miejsce wśród ludzi, dlatego że oni Mu to miejsce przyznają. Tak się święci imię Boga. Przypomina ta modlitwa Ojcze Nasz w tym momencie Dekalog z Synaju. W Księdze Wyjścia, gdzie jest przekazany Dekalog, podstawowy dokument przymierza Boga z ludźmi, z Izraelem, a przez nich z całym światem, słyszymy przekazanie o imieniu Boga, że nie wolno imienia Boga używać do nicości. A zaraz po tym jest przekazanie o szabacie. Pamiętaj, abyś uświęcił szabatowy dzień. A tu jest uświęcenie imienia Boga. To ma wewnętrzny związek. Uświęcenie imienia to znaczy, że Bóg zajmuje właściwe miejsce i ludzie Mu to miejsce przyznają i uznają Go takim, że jest Ojcem, że jest Twórcą, że jest przyjacielem i promotorem naszego życia i jest pierwszym ze wszystkich i pierwszą więzią ze wszystkich więzi. A wszystkie inne więzi nasze z ludźmi są pochodnymi, wypływają z tego źródła. Jeśli nie wypływają ze źródła, które jest w Bogu, to więzi te zanikają, degradują się. I prędzej czy później odnajdujemy się zniewoleni przez siebie, przez ludzi, przez wydarzenia. I dlatego tak podstawową jest ta prośba. O imieniu Boga, tak jak w Dekalogu była podstawową, nie wolno było czcić obce bóstwa, nikogo innego, bo nie ma takiego, który byłby większy w naszym życiu, który dałby nam życie. Najważniejsza więź to więź z kimś, kto nas stworzył, czyli dał nam istnienie. Ten, kto dał nam istnienie i życie, ten jest najważniejszy. A po nim ważni są wszyscy, którzy nam to życie i istnienie wzmacniają. Czy są przyjaciółmi naszego życia, Jego sprzymierzeńcami? To są ludzie Boga. Czyli najpierw On jako Ojciec, a potem wszyscy inni, którzy podobnie się zachowują z nami. Tak każe się Jezus modlić swoim uczniom. Kolejna prośba do Ojca. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. To znowu prośba skierowana do Boga, ale odnosząca się do aktywności ludzi. Przychodzi Królestwo Boga, jak wiemy to z innych miejsc Ewangelii, z nauczania Jezusa, wszędzie tam, gdzie właśnie ludzie uznają imię Boga, czyli Jego miejsce, rolę i autorytet u siebie, Wówczas wokół nich zaczyna się rozszerzać przestrzeń, gdzie Bóg jest Panem. Królestwo Boga to obraz mówiący, to wyrażenie mówiące, Bóg tu jest Panem w tej przestrzeni. A kto tę przestrzeń tworzy? Tworzą ją ludzie. Przez to, że Bóg jest ich Panem, wokół nich zaczyna się tworzyć przestrzeń, która pojawiła się przy stworzeniu świata przeciwna chaosowi. Przestrzeń sprzyjająca życiu. Tak jak Bóg stwarzał świat i stwarzał swoje królestwo przez walkę z chaosem, aż wreszcie stworzył żywe istoty i człowieka, tak królestwo Boga przychodzi wszędzie tam, gdzie z chaosem zła walczy Bóg przez swoich ludzi, bo oni uświęcają Jego imię. On jest dla nich Panem i stają się do Niego podobni w dynamice historii i życia. Tak się rozprzestrzenia Królestwo Boga i przychodzi. W innym miejscu Jezus powie uczniom, żeby nie biegali na koniec świata i nie patrzyli w górę, szukając Królestwa Boga, bo ono jest pośród nich. I to znowu prośba do Ojca w Ojcze Nasz. Która to prośba odnosi się do aktywności ludzi? Ale to Ojca się o to prosi, żeby wzmocnił tę aktywność ludzi, żeby było więcej takich, którzy sprawiają, że ta przestrzeń panowania Boga, przestrzeń życia na ziemi się zwiększa. Emanują tym, co od Boga otrzymują i przez to tworzy się ta przestrzeń Królestwa Boga. Kolejna prośba tej modlitwy Jezusa. Chleba naszego daj nam na każdy dzień. W tej prośbie słyszymy w oryginalnym tekście chleba tego koniecznego chleba, tego na nadchodzący dzień. Tak moglibyśmy przetłumaczyć dosłownie tę prośbę, kolejną prośbę do Ojca. To znaczy prośba o to, żeby otrzymać wsparcie na codzienne życie, podstawowe wsparcie, nie luksusowe, podstawowe. Chleb to obraz podstawowej energii do życia, koniecznej. Tej na następny dzień, ale otrzymywanej dzisiaj już, w nadziei, że następny dzień będzie można żyć. Następny dzień tak samo jak dziś. To prośba o aktywność Ojca w stosunku do ludzi. I znowu, Bóg jest tutaj tym, do którego kieruje się prośbę, jako do rodzica. Ale ta prośba spełni się bardzo zwyczajnie, że każdy dzień będzie dniem wsparcia ze strony Boga na życie. Nie należy się śmiertelnie bać o następny dzień, kiedy się wspiera dzisiaj na jutro w proszeniu Boga. Taki jest sens tej kolejnej prośby. I dalej, kolejna prośba do Ojca w tej modlitwie. Odpuść nam nasze grzechy. To prośba o aktywność Ojca w stosunku do ludzi, do siebie samych. Największym ciężarem, mimo wszystko, mimo różnych obciążeń w życiu, jest ciężar winy za jakiekolwiek zło, którego byliśmy autorami. Tego ciężaru nie można sobie zdjąć samemu. Można sobie wybaczać, to tylko powiedzenie. Nie można sobie wybaczyć w znaczeniu odciążyć się od winy. Może to tylko ktoś drugi. To tak jakbyśmy na żaglówce dmuchali w żagiel, będąc na niej. Nie da się. Musi ktoś z zewnątrz to zrobić. Ten z zewnątrz to ktoś, kto jest ponad wszystkim. Kto nie jest wewnątrz tego układu, w którym żyjemy. Wewnątrz ludzkich powiązań. To Bóg, który jest Rodzicem. Czyli stworzył nam życie, dał nam żyć. Jest naszym promotorem życia, obrońcą i ratownikiem. I to prośba o odciążenie. Jak inaczej wygląda świat, kiedy dowiadujemy się, że nie mamy już winy. Że możemy znowu zacząć od nowa i to się powtarza wiele razy. A właściwie tyle razy, ile razy tylko prosimy o to. Nie ma dla Boga granicy przebaczania ilościowego. Ilościowej granicy przebaczania. Tę granicę możemy tylko my postawić, kiedy nie chcemy prosić. Przestępca, grzesznik, gdy nie chce prosić o odciążenie swojego życia, o przebaczenie, to On sam przytłacza swoje życie. Bóg nikomu życia nie przytłacza przez odmowę przebaczenia, ale nie zrobi tego wbrew nam, bo to uszanowanie godności i wolności każdego, którego stworzył. Samo ograniczenie Boga. Kolejna prośba, która tutaj jest powiązana z tą, właściwie jest uzasadnieniem. I my sami odpuszczamy każdemu, kto zawinił wobec nas, słyszymy. I to jest jedyne uzasadnienie w tej modlitwie co do próśb. Czyli odpuść nam nasze winy. I my sami przecież odpuszczamy każdemu, kto zawinił wobec nas. To jest jedyny warunek, który sprawia, że nie jesteśmy zdolni do proszenia o własne przebaczenie, kiedy w naszym życiu nie jesteśmy gotowi przebaczać, gdy ktoś o to prosi. Wbrew drugiemu nie możemy mu przebaczyć, ale gdy prosi, nie wolno nam tego zatrzymać. Nie wolno kogoś zostawić w spętaniu zła, gdy nam przeciwko nam zawinił, gdy nas prosi o uwolnienie. Tak jak Bóg wobec nas ma się zachować, tak my mamy się zachowywać wobec ludzi. I tak zrozumiemy wagę tego uwalniania od winy. Kolejna prośba tej modlitwy. Nie poddawaj nas próbie. Tak można przetłumaczyć ten tekst. Albo nie wprowadzaj nas w pokusę. To prośba zmęczonych ludzi o to, że nie wierzą, że mogą wytrzymać więcej próbowania przez zło wokół, kuszenia do zła. Boją się, że nie wytrzymają i staną się złoczyńcami popełniającymi zło. Stąd prośba do Ojca, aby ich uchronił od takich prób, na ile można. Bywa tak, że mimo to są nie wprowadzani przez Boga aktywnie w te próby, ale przechodzą przez te próby zwycięsko dzięki proszeniu Boga. Tak wygląda treściowo modlitwa Jezusa. Co tutaj jest uderzające? Uderzające jest dalej to, co Jezus mówi uczniom. Zachęca ich usilnie, aby prosili Ojca. Proszenie to nie gorszy rodzaj modlenia. To podstawowy rodzaj, jak Jezus uczy swoich uczniów. I podaje im przykłady, aby byli natarczywi w proszeniu Ojca. Podaje przykład międzyludzki. Przyjaciel w potrzebie, swoją natarczywością proszenia, w końcu dostaje pomoc od przyjaciela, chociaż ten nie chciał się tak zachować. Potem podaje przykład ojców, czyli ludzi i ich dzieci, że odpowiadają na prośby dzieci, dają się skruszyć ich prośbami. Nie są źli w odruchu serca. Jezus podaje te przykłady międzyludzkie, aby zachęcić uczniów do proszenia Boga. Za mało prosimy. Powinniśmy o wiele więcej prosić, nie tylko dla siebie, dla wszystkich wokół. W cokolwiek nie zobaczymy, że potrzebuje uzdrowienia, wzmocnienia żywotności, podtrzymania życia. Uczniowie mają być aktywni. I dalej Jezus mówi w tej Ewangelii, w tym nauczaniu. Proście, pukajcie do zamkniętych drzwi. Co jest tenorem tego nauczania teraz, po modlitwie Ojcze? Aby byli aktywni. Nigdy nie dali się zepchnąć do bierności. Prosząc, szukając, pukając. To prawdziwa pokora. Nie pada słowo pokora w tej Ewangelii. Ale człowiek, który nigdy nie ustaje w proszeniu, który szuka, przyznaje się do tego, że nie ma wszystkiego, brakuje mu, szuka i aktywnie znajduje. Mimo, że mu drzwi zatrzaskują, nie da się zniechęcić i będzie kołatał do tych drzwi. Kto mu to zatrzaskuje? Ludzie, wśród których żyje. Nie da się zniechęcić. I tak Jezus uczy swoich uczniów. I tak oni będą prosić, i będą otrzymywać. Będą szukać i będą znajdować. Będą pukać do zamkniętych drzwi i nie wszystkie, ale wiele się im otworzy. Nie dadzą się zniechęcić. Nie dadzą się załamać. Będą przez to nadzieją świata. Ktoś, kto już opuścił ręce, przegrał. Jezus nigdy nie uczy ich opuszczania rąk. przerażania się najgorszym stanem świata. Tak jak Abraham, gdy modli się w Księdze Rodzaju za tych w Sodomie i Gomorze i nie może znaleźć nawet 10 wielkich miasta. A Bóg pozwala mu targować się ze sobą w proszeniu i zejść do 10. 6 razy cierpliwie odpowiada Bóg, że jest gotowy ratować, jeśli tylko taka garstka sprawiedliwych, to znaczy ludzi, którzy uświęcają Jego imię, czyli dla których jest Panem, znajdzie się wśród tamtych złoczyńców. Jaką wagę ma to, że Bóg jest naszym Ojcem, że jest naszym Panem pośród mórz i oceanów zła. Jeżeli się przestraszymy, nie będziemy tą garstką sprawiedliwych. A ci, którzy idą na zatracenie w swoim życiu, degradują się i giną, nie będą mieli z nas pożytku. Wystarczy 10. Stąd przysłowiowe w tradycji żydowskiej 10 mężczyzn potrzebnych do modlenia, bo tych 10 zbawia świat. To symboliczna liczba. Bogu wystarczy nawet 1 w końcu w Jezusie Chrystusie, który zbawił wszystkich. I tak mają go naśladować Jego uczniowie.